Strefa komfortu.
Iwona Adamska, witam podobnie w towarzystwie pana Mirosława Brejwo, psychologa i autora podcastu Psychologia, którą warto znać, a także autora książki o samotności. Dzisiaj rozmawiać będziemy o dobrostanie i o szczęściu. Bardzo to ogólnie brzmi, ale zaraz pewnie sobie będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze. Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, miło mi Państwa
Nie wiem, czy pan ma takie odczucie, że to słowo dobrostan jest trochę nadużywane, może interpretowane na różne sposoby. Tak przygotowując się do audycji, pomyślałam sobie, że podobnie jest jak z asertywnością, która w pewnym momencie bardzo wybiła, tak? I wszyscy mówiliśmy o tym, że musimy być asertywni, że warto być asertywnym, trzeba, ale co to tak do końca znaczy?
Dokładnie, to faktycznie dość podobne pojęcia. Wiele osób mówi, tak jak z asertywnością, tak i z dobrostanem, że trzeba dbać o ten dobrostan, ale właściwie czym on jest, trudno powiedzieć. I dlatego pewnie fajnie byłoby zacząć od tego, żeby to trochę zdefiniować. Tak najprościej rzecz ujmując, jeżeli chodzi o taki dobrostan psychiczny, bo na nim się skupiamy, to jest taka sytuacja, w której mamy poczucie, że tu i teraz w teraźniejszości czujemy się dobrze, tak, że nasza sytuacja życiowa jest w porządku, ale jednocześnie przyszłość również zapowiada się dla nas ciekawie, dobrze, mamy jakieś cele dotyczące przyszłości, czyli tu i teraz jest więcej przyjemności niż bólu, a jednocześnie przyszłość wydaje nam się wartościowa. To byłaby taka najprostsza definicja dobrostanu.
No właśnie, ja sobie zajrzałam do słownika pojęć. Amerykanie mają taką klasyfikację, zresztą lubią wszystko definiować i dobrostan to subiektywne postrzeganie przez osobę, poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenia ze stanu życia. To by się mniej więcej zgadzało, tak?
Zdecydowanie tak i to słowo subiektywne jest tutaj też kluczowe, bo te same warunki dla jednej osoby będą źródłem szczęścia i satysfakcji, dla innej osoby niestety nie. Dlatego też nawet jak się mówi o różnych klasyfikacjach, odnośnie tego, jakie kraje są najbardziej szczęśliwe, jakie mniej. Oczywiście pewnie do tego jeszcze dojdziemy. To tak naprawdę to jest interesujące do badania zjawisk społecznych, ale to, co jest najważniejsze, to jak my się czujemy, jeżeli chodzi o to nasze poczucie dobrostanu czy szczęścia. Szczęście jest takie trochę łatwiejsze, bo każdy mniej więcej wie, o co chodzi, jednak z perspektywy badań psychologicznych, to ten dobrostan trochę łatwiej jest jednak zdefiniować niż poczucie szczęścia, które jest takie bardzo jednak ulotne i ogólne.
Zastanawiam się, jak to się ma do bycia pesymistą i optymistą, bo można by pomyśleć, że patrząc z boku na kogoś, kto ma mniej więcej wszystko, tak? I zdrowie, i pracę, funkcjonuje na dość wysokim poziomie, a jednak jest jakaś smuga cienia. Skąd to poczucie szczęścia czy dobrostanu się bierze? Czy to warunki zewnętrzne, czy raczej nasze ukształtowanie psychologiczne, czyli nasza przeszłość na przykład, trudne dzieciństwo? Co ma wpływ na to, jak my myślimy? Bo też wyobrażam sobie, że dobrostan może zależeć od tego, w jaki sposób my postrzegamy życie, co my myślimy o tym życiu, tak? Czy otaczającym nas świecie.
Pewnie. Tu oczywiście zmiennych jest całkiem sporo, łącznie z tym, że badania sugerują dość istotny wpływ po prostu naszych genów, tak, że niektórzy rodzą się z nieco wyższym poziomem takiego naturalnego szczęścia od innych, bo warto zwrócić uwagę też, może jeszcze tutaj dodajmy, że mówiąc o szczęściu, nie mówimy o takim jakimś hura optymistycznym podskakiwaniu z radości, że oto zrobiliśmy coś niesamowitego, bo to są momenty, tak, my raczej mówimy o tym, że ogólnie w życiu czujemy się dobrze. I dla niektórych ludzi takim standardem to będzie, nie wiem, 8 na 10, dla niektórych to będzie 5 na 10. I tutaj z jednej strony to jest właśnie aspekt tego wpływu genów i tego po prostu, jak się biologicznie ukształtowaliśmy. Z drugiej strony oczywiście to, jak patrzymy na świat, chociażby jakie mamy przekonania, też może mieć ogromne znaczenie, no bo nawet to, o czym pani wspomniała, tak, że ktoś może mieć, nie wiem, ułożone życie, wszystko może być okej, ale zależy, jak to będziemy interpretować, tak? No bo ktoś może stwierdzić, mam dobrą pracę, ładne mieszkanie, fajną rodzinę i może uznać, okej, to czyni mnie szczęśliwym, a druga osoba może stwierdzić, no dobrze, no ale z drugiej strony sąsiad to ma trochę droższy samochód, ma o 5 metrów kwadratowych większy dom, więc to, jak my będziemy myśleć, jak będziemy interpretować różne wydarzenia, na ile będziemy potrafili docenić to, co mamy, a jednocześnie nie będziemy przesadzać z różnego rodzaju porównaniami do innych, też będzie miał ogromny wpływ na ten nasz poziom szczęścia.
A wiadomo, że trawa zawsze jest zieleńsza u sąsiada.
Bywa,
tak?
Bywa.
No właśnie. Panie Mirosławie, czy jest jakaś skala mierzalności naszego poczucia szczęścia czy dobrostanu? Tak mniej więcej, gdybyśmy mieli określić w skali od 1 do 10.
To znaczy,
tak dla przeciętnego człowieka.
To trudno powiedzieć. Zakładałbym, że to byłoby gdzieś tak między 6 a 7. To byłoby taki bezpieczny poziom szczęścia i taki dość naturalny poziom. Oczywiście to się różni też, może się zmieniać też na przestrzeni czasu po prostu. I faktycznie taka skala od 1 do 10 to w sumie jest najprostsza metoda zbadania, tylko że należałoby sobie zadać w sumie dwa pytania. To znaczy właśnie na ile tu i teraz mam poczucie, że jest w porządku od 0 do 10, i na ile mam poczucie, że moja przyszłość wygląda w porządku od 0 do 10, nie? I jeżeli któryś z tych wyników jest zauważalnie niższy od drugiego, no to wtedy pokazuje nam, w jakim kierunku powinniśmy się skupić. Natomiast taki bezpieczny standard, to byśmy powiedzieli, że to jest tak około właśnie 7 punktów, także jeżeli schodzimy poniżej, no to powinniśmy się już szczególnie zastanowić,
tak?
Co dalej.
O co chodzi.
Tak. Mhm. No a jeżeli oczywiście jest wyżej, no to dobrze pomyśleć, co robić, żeby to utrzymać. Bo z kolei jak się robi badania właśnie na przykład takie związane z tymi najszczęśliwszymi krajami, to tam zwykle w takim najczęstszym badaniu jest to taki miks również uwzględniający emocje. To znaczy pyta się ludzi, jak często odczuwają negatywne emocje, jak często odczuwają pozytywne emocje, no i do tego na ile są zadowoleni ze swojej sytuacji, no i to później robi się magiczne wzory i z tego wychodzi jakiś wynik. Ale na nasze potrzeby takiego codziennego zastanowienia się, jak się czuję, to w zupełności wystarczy po prostu. Jak oceniam dzisiaj, jak oceniam przyszłość, tylko też myślę, że warto nadmienić, że nie ma co zadawać sobie tego pytania zbyt często. Bo z jednej strony moment na to, żeby się zatrzymać, pomyśleć, jak się czuję, co mogę zrobić, żeby było inaczej, jest bardzo ważny, ale jeżeli będziemy oceniać to zbyt często i ciągle się zastanawiać, czy dzisiaj jestem szczęśliwy, poza wyjątkowymi sytuacjami, tak? Na przykład jak ktoś cierpi na depresję, no to tam prowadzenie dziennika nastroju może być uzasadnione, ale takie ciągłe zastanawianie się może spowodować, że paradoksalnie będziemy mniej szczęśliwi, bo będziemy szukać wszystkiego, co jest na minus, nie? Czyli dzisiaj czuję się szczęśliwy 8 na 10, ale zaraz, przecież właściwie, no to wczoraj przez chwilę miałem gorszy nastrój. To może jednak powinno być mniej, więc nadmiar analiz paradoksalnie może ten nastrój pogorszyć.
No tak, myślenie męczy.
Bywa.
Tak bywa. Natomiast jeżeli mamy ten poziom, o którym pan mówi, czyli utrzymujemy się na 7, tej skali od 1 do 10, załóżmy, że tego się trzymamy, to co? To po prostu czujemy się w taki sposób, że chce nam się wstawać z łóżka, tak? Mamy ochotę na kontakt ze światem, interesujemy się rzeczywistością. Mniej więcej na tym to polega, tak?
Mniej więcej na tym to polega.
To nie jest jakaś euforia.
To nie jest euforia. Euforia to jest stan raczej chwilowy i w gruncie rzeczy euforia byłaby bardzo, czy jest bardzo męcząca, tak? Więc to nie byłoby wcale wskazane, żeby żyć w takim euforycznym nastroju przez cały czas. Tym bardziej, że pamiętajmy o zjawisku habituacji, czyli tego, że my po prostu do pewnych standardów się przyzwyczajamy. Więc jeżeli nawet, to tak jak ludzie czasem sobie wyobrażają, że ich marzeniem jest to, żeby, nie wiem, nie pracować, tylko być na ciągłych wakacjach i tylko cieszyć się życiem, tak jak się mówi potocznie. Brzmi to świetnie, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli początkowo dałoby nam to poczucie takiej euforii, no to po jakimś czasie stałoby się to dla nas nowy standard. Więc w związku z tym zeszlibyśmy znów do tego poziomu, że takie ciągłe życie i odpoczywanie to byłaby nasza nowa 7. Więc my jednak zmierzamy tak do tego, żeby ten pewien standard osiągać. Zresztą były też badania całkiem ciekawe, które to pokazywały, gdzie sprawdzano, jak wygląda poziom szczęścia u ludzi, którzy z jednej strony musieli się mierzyć z ciężką niepełnosprawnością, a z drugiej, w drugiej grupie sprawdzano, co się dzieje z nastrojem ludzi, którzy wygrali w loteriach jakieś bardzo duże kwoty pieniędzy. No i znów, teoretycznie na pierwszy rzut oka wydaje się, że ci pierwsi powinni być do końca życia nieszczęśliwi, a ci drudzy zdecydowanie ten ich poziom szczęścia powinien wzrosnąć. Ale to nieprawda, bo okazało się, że początkowo oczywiście faktycznie nastąpiła znaczna różnica w nastroju, ale już po kilku miesiącach zarówno te osoby, które jakby musiały się zmierzyć z niepełnosprawnością, jak i te osoby, które wygrały w lotto, wróciły tak naprawdę do swojego takiego standardowego poziomu szczęścia.
A z czego to wynika? Czy to są takie zdolności adaptacyjne człowieka do nowych warunków, że my się układamy jednak z tym życiem? No trudno, jeżdżę na wózku inwalidzkim, ale jednak mogę to i to, czyli takie przekierowanie w umyśle? Po pierwsze przyzwyczajenie się do sytuacji, a po drugie przekierowanie uwagi na coś innego, tak? Nie tylko na ten wózek inwalidzki.
Dokładnie, tak, że jakby ten nowy świat staje się po prostu naszym standardem i do niego zaczynamy się odnosić. Oczywiście znów taka sytuacja może być w niektórych sytuacjach zagrażająca, no bo jeżeli będziemy, za bardzo się przyzwyczajimy na przykład do kiepskiej sytuacji w naszym życiu, to może nas to zniechęcić do podejmowania prób, żeby cokolwiek z tym zrobić. No bo a właściwie to mi tutaj nawet nie najgorzej. Więc tak, natomiast to jest taka dość naturalna nasza tendencja do tego, żeby się tak habituować, czyli tak przyzwyczajać do dowolnych warunków, więc tak samo jak mówi się często, że pieniądze szczęście nie dają, to jest często rozważanie, właściwie to trochę dają. Badania pokazują, że jednak pieniądze dają trochę szczęścia.
Jakieś poczucie bezpieczeństwa momentu. Może, to jest podstawa, tak, że jednak mamy warunki materialne, które nam pozwalają na przykład korzystać z prywatnej opieki medycznej, choćby to, tak?
Dokładnie. To jest bardzo ważne, nie? Że, że często ludzie mówią, a najważniejsze to jest zdrowie, a pieniądze nie są ważne, no ale tak jak pani słusznie zauważa, często te pieniądze powodują, że łatwiej jest zadbać o zdrowie, więc do pewnego stopnia one zdecydowanie pomagają i ułatwiają dbanie o ten dobrostan, ale faktem jest to, że w pewnym momencie większa kwota pieniędzy już nie ma żadnego wpływu, tak? To nie jest tak, że jeżeli, nie wiem, zrobimy milion albo 50 milionów, to nagle te 50 milionów znacznie zwiększy nasz poziom szczęścia. Niestety, albo na szczęście, nie.
Czyli na przykład mamy sytuację, że ktoś bardzo szybko się dorobił, w wieku 40 paru lat może już żyć ze swojej oszczędności, jest rentierem, mówiąc krótko. Czy to wpływa bardzo na poczucie szczęścia? Czy paradoksalnie taka osoba może mieć tak zwany syndrom spełnionej baśni? Mm-hmm. Zaraz sobie to rozwiniemy.
Syndrom spełnionej baśni. No paradoksalnie może takie zjawisko mieć miejsce, bo jak zmierza się do czegoś, chociażby do tego, żeby rozwinąć tę swoją firmę, czy realizować jakieś swoje projekty, no to skupiamy się w dużej mierze nie tylko na tej teraźniejszości, ale na tym drugim aspekcie tego szczęścia, o którym mówiłem, czyli tym, że nasza przyszłość wydaje nam się wartościowa, że jest tu jakiś cel w życiu. I często takie osoby, które faktycznie mogą zostać w pewnym momencie rentierem, okej, jeżeli chodzi o teraźniejszość, wszystko się zgadza, ale ten aspekt przyszłości okazuje się być totalną pustką. Więc tutaj w takich sytuacjach niezwykle ważne jest to, żeby zastanowić się, co można byłoby robić w zamian. Bo jeżeli ktoś przez całe życie funkcjonował na tak zwanych wysokich obrotach, to założenie, że teraz nagle będzie siedział nad basenem całymi dniami i odpoczywał i to da mu szczęście, chwilowo tak, w dłuższej perspektywie raczej nie.
Raczej odpoczynek mu da na początku, tak? Jest to takie Dokładnie. Zbieranie sił, a potem jednak człowiek przyzwyczajony do działania, no będzie miał takie poczucie pustki, tak sobie wyobrażam.
Dokładnie, więc paradoksalnie taka sytuacja, która dla wielu wydaje się wymarzona, to dla osób, które się mierzą z taką sytuacją, to staje się źródło bardzo obniżonego nastroju, no w skrajnych sytuacjach pewnego ryzyka depresji albo zaburzeń adaptacyjnych, natomiast no, nie powoduje to wcale dużego komfortu, dlatego to jest bardzo ważne, żeby w takich momentach skupiać się też na tym, żeby zastanowić się, co innego możemy robić. To niekoniecznie musi oznaczać szukanie nowego pomysłu biznesowego, to może być jakieś hobby, spędzanie czasu z rodziną, cokolwiek, ale musi być w tym wszystkim jakiś cel, czyli coś, do czego zmierzamy, coś, na co czekamy.
Zahacza to trochę o teorię Martina Seligmana, będziemy też o niej rozmawiać w drugiej części, bo chciałabym jeszcze wrócić do tego syndromu spełnionej baśni. Ja wiem, że sporo młodych ludzi mierzy się z tym, zresztą pewnie pan widzi, ile jest stanów lękowych, depresji u młodzieży i część wynika z tego, że te dzieci mają naprawdę wszystko. Teraz możemy obserwować jednak spore dość rozwarstwienie społeczne i są dzieci, które chodzą choćby do prywatnych szkół i zwiedziły już pół świata, mają 14-15 lat. Mówi się, że one są znudzone po prostu i zdemotywowane. No. A poza tym są zabezpieczone, bo rodzice mają po kilka mieszkań, tak, babcia, dziadek. No jest zasób materialny.
Tak, i ten zasób materialny może być fantastycznym punktem wyjścia do tego, żeby fajnie funkcjonować w przyszłości, ale znów pod warunkiem, że mamy do czego zmierzać, bo niestety sporo takich osób faktycznie mierzy się z tym, że dobra, mam 20 lat, właściwie mogę studiować na odczepnego, ale nie bardzo wiem po co, bo i tak tego nie potrzebuję. Moja sytuacja finansowa jest stabilna i raczej będzie przez resztę życia, jeżeli tego jakoś bardzo nie zmarnuję. Wizja zwiedzania świata, no ale właśnie tak jak pani wspomniała, po co, jeżeli już cały świat widziałem i to może być bardzo zniechęcające. Czyli znów tutaj dochodzimy do tego, że jednak naturalną potrzebą ludzi jest to, żeby mieć coś, do czego możemy zmierzać. Mieć coś, co jest dla nas w jakiś sposób wartościowe, nie tylko tu i teraz, ale coś, na co czekamy. I to w ogóle jest ważne, tak jak właśnie powiedziała pani o rentierach, powiedzieliśmy o młodzieży, ale to jest ważne także nawet u osób, które na przykład po prostu przechodzą na emeryturę, że niezwykle ważnym jest to, żeby utrzymać poziom szczęścia, żeby już nawet chwilę wcześniej zastanowić się, jak my ten czas zaczniemy gospodarować, bo założenie, mam teraz dużo wolnego czasu i będę siedział w pokoju i oglądał telewizję, niestety poziomu szczęścia nie poprawi na dłuższą metę.
No właśnie, czyli podsumowując, czy może nawet upraszczając, okay, wysiłek jest bardzo ważny, tak, w budowaniu szczęścia i dobrostanu.
Mhm, tak, to prawda, że jeżeli mamy poczucie, że włożyliśmy wysiłek, zaangażowaliśmy się, zrobiliśmy coś istotnego, to ten nasze poczucie dobrostanu będzie z całą pewnością wyższe. Zresztą również jeżeli chodzi o poziom szczęścia, tak samo badania sugerują, że mimo wszystko, koniec końców, lepiej się czujemy, jeżeli podejmujemy jakieś próby, nawet jeżeli koniec końców one nie wyszły, to łatwiej jest nam właśnie pomyśleć, przynajmniej spróbowałem, niż żyć z takim poczuciem, że czegoś w życiu nie zrobiłem, tak? Bardzo chciałem, marzyłem o czymś, może miałem okazję, ale się bałem, albo uważałem, że to może nie jest dobry pomysł, więc poza robieniem oczywiście jakichś skrajnych głupot, chociaż to pewnie też dość subiektywne, to lepiej jest jednak faktycznie działać, być aktywnym.
No dobrze, ale też chyba nie warto tak bardzo trzymać się tej jednej rzeczy, której nie zrobiliśmy w życiu, żeby ona nam z kolei nie zaciążyła na wszystkich fantastycznych sprawach i żeby to nam nie budowało jakiegoś fałszywego obrazu o szczęściu. No, mhm. Nie zdecydowałam się na założenie rodziny. Ojej, jaki sens miało moje życie. No, ale zrobiłem 15 innych ciekawych rzeczy, tak? Czy wartych.
Dokładnie.
Czy wartościowych.
I to zwrócenie uwagi na ten pewien balans, to jest też kolejny istotny punkt, dlatego jak myślimy sobie o tym, właśnie, że jak na przykład ktoś myśli, mam poziom szczęścia 3 na 10, to warto się zastanowić, co powoduje właśnie, że czemu aż 3? Nie? Co się do tego przyczynia i czy jest może coś jeszcze? Bo też znów badania sugerują, że taką jedną z najprostszych takich rzeczy, które dość dobrze wpływają na nasze poczucie zadowolenia sytuacji, to jest skupianie się na tak zwanej wdzięczności. Czyli bardzo prosta rzecz, po prostu chodzi o to, żeby zastanowić się nawet codziennie wieczorem, co mogę zrobić, czy jakby co takiego zrobiłem dzisiaj, czy co takiego wydarzyło się w moim życiu, co było w porządku, tak? Za co mogę być wdzięczny. I czasem możemy sobie pomyśleć o jakichś ważnych rzeczach, że właśnie coś osiągnęliśmy, byliśmy gdzieś, stworzyliśmy fajną rodzinę, a czasem to mogą być jakieś zupełne drobiazgi, typu, no dzisiaj udało mi się znaleźć miejsce parkingowe w ciągu 5 minut, a nie 40, tak jak zwykle. I takie rzeczy faktycznie powodują, że ta nasza uwaga, czyli to, na co mamy wpływ de facto i nasz proces myślowy, przekierowuje się nie tylko na to, co jest złe, ale też na te pozytywne rzeczy.
Mirosław Brejwo, autor podcastu Psychologia, którą warto znać i autor książki o samotności, jest moim Państwa gościem. Robimy oddech i wracamy już za chwilę.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Ja przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj pan Mirosław Brejwo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać, a także autor książki o samotności. Samotność i szczęście, bo my dzisiaj o szczęściu, tak się teraz zastanowiłam, czy to się wyklucza?
Nie, pewnie nie. Natomiast jeżeli czujemy się samotni, tutaj tak wracając do naszej wcześniejszej rozmowy o samotności, jeżeli mówimy o takim poczuciu subiektywnym, że brakuje nam ludzi, no to prawdopodobnie wpłynie to na to, że jednak nasz poziom szczęścia będzie nieco mniejszy, bo to jest dość istotny składnik, tak? Ale mówimy o odczuwaniu samotności, a nie o tym, że nie ma wokół nas innych ludzi, bo może być tak, że jeżeli taki rytm nam pasuje, to możemy nie być w związku, możemy nie mieć wielu kontaktów z ludźmi, a i tak w miarę dobrze funkcjonować, bo to jest jednak dość subiektywny aspekt, chociaż jednak większość ludzi potrzebuje ludzi do tego, żeby czuć się szczęśliwymi.
Jak pisze Aronson, człowiek istota społeczna.
Dokładnie.
W swojej książce. Więc chyba naukowiec ma rację, tak? Potwierdził to licznymi badaniami.
Tak.
Ale dobrze, to na razie zostawiamy. Wracamy do dobrostanu, poczucia szczęścia. Zakończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy na tym, że warto być wdzięcznym. Mhm. Tak? Wdzięcznym za proste rzeczy, tak? To nie musi być wdzięczność z powodu nie wiadomo jakich wydarzeń, ale takich prozaicznych rzeczy, ale też zwrócił pan uwagę, że takie porównywanie się, o ja mogę wstać z łóżka samodzielnie, a tutaj sąsiad jeździ na wózku inwalidzkim, na dłuższą metę nam nie służy. Tak? To nie o taką wdzięczność nam do końca chodzi.
Tak, porównania niestety bywają ryzykowne i tak są ryzykowne oczywiście w dwie strony, tak? Bo czasem jeżeli będziemy porównywać się zbyt nisko, oczywiście możemy myśleć sobie o tym, że fantastycznie, bo mamy co jeść, a na świecie są ludzie, którzy głodują. Natomiast prawdę powiedziawszy, nie da nam to jakiegoś wielkiego efektu na zbyt długo, no bo skupimy się jednak na teraźniejszości. Z drugiej strony, czasem ludziom się wydaje, że jak będziemy się porównywać bardzo, bardzo w górę, to nas to zmotywuje do działania i też pomyśl sobie, będę bardziej szczęśliwy, bo będę ciężej pracował. Nieprawda, raczej nas to zdemotywuje, bo może się okazać, że stwierdzimy, ta droga jest tak odległa, żeby dojść do poziomu tego człowieka, że to jest w ogóle nie do osiągnięcia. Zwłaszcza jak będziemy się porównać do kogoś, kto osiągnął coś w młodszym wieku niż my. To wtedy tym bardziej ten poziom będzie spadał. Więc oczywiście czasem jakby punkt odniesienia jest ważny, ale najlepiej byłoby i tak najbezpieczniej porównywać się do nas samych sprzed jakiegoś czasu, tak? Czyli zobaczyć, co takiego zmieniło się na plus w naszym świecie w ostatnim czasie, albo też na przykład porównując się do ludzi gdzieś na podobnym do nas poziomie.
Ja jeszcze tylko powiem o tym porównywaniu się, bo ja sobie to nazywam urealnianiem się. No bo jednak rzeczywiście, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że zastanawiamy się nad jakimiś błahostkami, to nam rujnuje życie, ruminujemy, myślimy, rozkładamy na czynniki pierwsze, a jednak gdzieś tam ludzie muszą walczyć o przetrwanie czy o życie, choćby wojna w Ukrainie. Czy to jest dobry kierunek, żeby się tak trochę jednak urealnić od czasu do czasu?
Różnie bywa, bo prawdopodobnie, jeżeli tak spojrzymy na to, no to oczywiście zobaczymy, w jak fajnym miejscu żyjemy, także nasze czasy ogólnie są całkiem dla nas pewnie niezłe dla większości osób, więc może to być pomocne raz na jakiś czas. Natomiast
jako metoda tak stała, to niekoniecznie działa.
Przyzwyczajimy się do tego, tak? Że jeżeli byśmy tak sobie codziennie myśleli o tym, o ile mamy lepiej od innych ludzi, to prawdopodobnie po paru dniach stwierdzilibyśmy, no tak, wiem o tym. I bardzo jest duża szansa, że nasza uwaga jednak zaczęłaby się przekierowywać w kierunku tego, ale hej, przecież są ludzie, którzy mają jednak lepiej ode mnie. Więc może to być ryzykowne, ale do pewnego stopnia pewnie nie zaszkodzi. Natomiast jakby to może być o tyle pomocne, właśnie żeby zobaczyć tą wdzięczność, tak, czyli żeby łatwiej dostrzec to, co jest u nas dobrego. To jakby jak najbardziej.
Czyli takie zdania manipulujące, jak sądzę. Zobacz, ty się przejmujesz bzdurami, głupotami, a tu ludzie nie mają co do garnka włożyć, żeby też z kolei nie budować sobie tego na poczuciu winy, tak? O, faktycznie tutaj ma gorzej, a ja proszę bardzo, pensja wpływa co miesiąc niezła na konto, tutaj mam samochód. Ojej. Bo tak. Też mogą się rodzić takie emocje.
Mogą i takie poczucie winy niestety dość skutecznie ten wspomniany nasz dobrostan potrafi rozbić. A prawda jest taka, że różni ludzie mierzą się z różnymi problemami i to, że jedna osoba mierzy się faktycznie ze skrajnym ubóstwem, niepełnosprawnością, to nie zmienia faktu, że inna osoba, która mierzy się być może dla kogoś z o wiele prostszymi problemami, to nie zmienia faktu, że dla tej osoby to może być ogromny problem, który prowadzi do cierpienia i należy się zastanowić, czy ta osoba powinna się zastanowić, co mogłaby zrobić, żeby było lepiej. Bo taki argument, hej, no czym ty się przejmujesz? No łatwo powiedzieć, tak? Ale jeżeli dla kogoś to jest ważny problem, zaburza jego potrzeby, no to niestety...
No nie można z tym dyskutować, tak po prostu jest. Przygotowując się do audycji, znalazłam takie zdanie u jednej z pań psycholożek, która napisała tak. Jeżeli szukasz jakiejś osoby, która ma cię wesprzeć w budowaniu dobrostanu, to spójrz w lustro. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Że my powinniśmy na własnych zasobach w dużej mierze właśnie na sobie opierać budowanie dobrostanu. Bo ona to potem rozwinęła, że my oczekujemy, że ktoś za nas coś, tak, że ktoś nam pomoże. Oczywiście ludzie są, tak jak powiedzieliśmy, istotami społecznymi i fajnie, żeby była jakaś grupa, która nas wesprze. Ale to nie chodzi o to, żeby mieć protezę, tak?
To prawda, że nawet jeżeli chodzi o chociażby uczestnictwo w terapii, no to jednak mimo wszystko bazuje to na pracy własnej danej osoby i na tym, żeby wypracowywać sobie samemu mechanizmy i narzędzia właśnie bazujące na zasobach do tego, żeby radzić sobie lepiej. Więc to fakt, tak, że skupianie się na sobie, na swoich zasobach, na tym, co możemy zrobić, to jest no, taka najbezpieczniejsza forma. Oczywiście czasem to wsparcie innych osób będzie potrzebne, chociażby do tego, żeby lepiej z tego korzystać.
No dobrze, to zastanówmy się teraz, co zrobić, żebyśmy mieli ten dobrostan niezależnie od sytuacji, a sytuacje w życiu są różne, na takim w miarę bezpiecznym poziomie. Sięgnęłam do Martina Seligmana, czyli autora psychologii pozytywnej, i on podaje takich 5 filarów, które mogą nam ułatwić, takie składowe, czyli pozwalanie na odczuwanie pozytywnych emocji, zaangażowanie, relacje, sens i znaczenie i osobiste osiągnięcia.
Mhm. Brzmi świetnie i faktycznie to jest dobry kierunek, żeby sobie nawet taką, jako taką checklistę przejrzeć to i sprawdzać, na ile te punkty są zrealizowane. Natomiast myślę, że warto jest zwrócić uwagę, że ten dobrostan czy ogólne poczucie szczęścia, jako taka powiedzmy dla nas tendencja, to jedno, ale to nie zmienia faktu, że w niektórych sytuacjach mamy prawo też odczuwać negatywne emocje, tak? I tak samo jak tutaj właśnie Martin Seligman wspomina o tym prawie do przeżywania pozytywnych uczuć, oczywiście, ale paradoksalnie oczekiwanie, że zawsze mamy czuć się dobrze, czy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć obniżony nastrój, żeby być smutnym, czy nawet złym, no, może utrudnić nam osiągnięcie poziomu szczęścia.
On to nawet rozwinął, że odczuwanie negatywnych emocji powoduje, że my w większej skali odczuwamy te pozytywne. Bo on się nie odcina od negatywnych emocji, bo to jest część naszego życia. Nie wiedzielibyśmy pewnie o tych pozytywnych, gdybyśmy nie doświadczali negatywnych.
Dokładnie, tak? Bo to jest bardzo ważne.
Żeby nie wybierać.
Tak, bo tutaj zresztą swoją drogą też to dość mocno później też aktualizował, ale właśnie, żeby tak to trochę zrównoważyć, bo to jest dla wielu osób też problem ze szczęściem. To znaczy takie założenie, że będę czuł się szczęśliwy w momencie, kiedy wszystko będzie idealnie. Czyli jeżeli wszystkie moje emocje właśnie są pozytywne, dzieją się wyłącznie dobre rzeczy, to czuję się szczęśliwy. A tu nie zawsze o to chodzi, tak? Jakby tym, co przyczynia się do większego poczucia dobrostanu, to jest również przyjęcie tego, że w naszym życiu czasem dzieją się złe rzeczy, czasem mierzymy się z cierpieniem. I to jakby nie skreśla tego, że nasze życie może być dobre. Tak po prostu jest.
No ale to jest chyba bardzo trudne, kiedy cierpimy, utrzymywać taki przyzwoity poziom dobrostanu. Czy to można jakoś wypracować? Czy można się tego nauczyć? Czy są jakieś techniki albo jakieś wskazówki?
No myślę, że o wielu wskazówkach tak naprawdę już powiedzieliśmy, że jeden aspekt, no to faktycznie jest docenianie tych, powiedzmy, dobrych rzeczy. Drugi, związany zarówno z teraźniejszością, jak i z tym planem na przyszłość, no to skupianie się na tym, co jest w zakresie naszej kontroli. Bo bardzo często źródłem poczucia braku szczęścia, czy wręcz smutku, czy takiego obniżonego nastroju, to jest poczucie, swoją drogą, a Martin Seligman jest też autorem pojęcia wyuczonej bezradności i to w sumie bliskie tego, o czym teraz mówię, że wszystko jest poza nami, także nic nie możemy zmienić. No i to nie powoduje, że czujemy się dobrze, więc wtedy warto jest skupić się chociażby na tych minimalnych rzeczach, na które mamy wpływ. Może nie za wiele. Może jeżeli, nie wiem, cierpimy czy chorujemy, to na wiele rzeczy nie będziemy mieli wpływu, ale mamy może wpływ na to, żeby, nie wiem, przy okazji jakiejś rehabilitacji włożyć odrobinę więcej wysiłku, tak? Albo poćwiczyć o 5 minut więcej. Ja mam świadomość tego, że przy ogromnym cierpieniu to łatwo się mówi i to niby nie jest wielka zmiana, ale właśnie chodzi o to, żeby szukać tych zmian tam, gdzie one mogą być, chociaż byłyby minimalne, tak? Wszystko, co jest w zakresie naszej kontroli, to tego powinniśmy się de facto chwycić, żeby móc ten poziom szczęścia mieć nieco większy.
A jak się ma do poczucia naszego poziomu szczęścia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość?
Okej, tak, wpływają na nasze poczucie szczęścia, oczywiście wszystkie z tych aspektów. No jeżeli chodzi o poczucie o przyszłość, to tak jak już wspomnieliśmy, to jest bardzo ważne, bo żeby mieć poczucie celu, ale oczywiście, tutaj jeszcze zaraz powiem o jednej, myślę, istotnej rzeczy, bo przyszłość w pewnym momencie stanie się przeszłością, więc mamy wpływ też na to, jak o nią zadbamy. No jeżeli chodzi o teraźniejszość, to owszem, też chyba już to dość mocno omówiliśmy, że ważne jest to, żeby mieć poczucie, że czujemy się w miarę w porządku, co oznacza, że powinniśmy sprawdzić, jakie zmiany należałoby być może wprowadzić, tak? Czy w naszym świecie, tak jak nawet tutaj wymieniała Pani te różne obszary, jest zarówno czas na relacje z ludźmi, czas dla siebie, czas na dbanie o zdrowie i tutaj też nawet taka klasyka, czyli sen, aktywność fizyczna, które są bardzo ważne dla naszego
dobrostanu. Bo to są składowe dobrostanu, tak? Bo my mówimy o dobrostanie psychicznym głównie, ale na niego składa się dobrostan fizyczny, właśnie ten dobrostan społeczny.
Dokładnie, a przynajmniej mocno się przyczynia, tak? Więc czy te wszystkie obszary są dla nas, u nas zadbane? No i warto też sobie pomyśleć, czy na czymś należałoby się skupić trochę bardziej. Czy Czy nie jest czasem tak, że goniąc na przykład za jakimś celem, no częściej pewnie zawodowym, chociaż nie zawsze tak musi być, zgubiliśmy gdzieś zupełnie siebie i swoje potrzeby, więc warto się zastanowić nad tym, jakie mamy potrzeby, jak o nie zadbać.
Ale ja też myślę, panie Mirosławie, tutaj o tym byciu tu i teraz, tak? Ta teraźniejszość, czyli to skupianie się rzeczywiście na tym fragmencie, w którym właśnie teraz jesteśmy.
Tak.
To jest bardzo trudne.
To jest bardzo trudne, no bo tutaj mamy oczywiście te dwa wspomniane kierunki na osi czasu, to znaczy
przeszłość
z jednej strony...
Przeszłość.
Tak, dokładnie, tak, że tu i teraz może być dobrze, ale jeżeli będziemy cały czas wspominać, że no ale w przeszłości to zmarnowałem jakąś okazję, ale w przeszłości stało się coś złego, to zakłóci naszą przeszłość. Z drugiej strony, jeżeli będziemy nadmiernie zamartwiać się tym, co ma się wydarzyć w przyszłości, to znów spowoduje, że nie będziemy żyli tu i teraz. Tak? Więc jeżeli chodzi o przeszłość, no to jest trudne wyzwanie często, ale jednak istotne jest to, żeby popracować trochę nad takim poziomem akceptacji. Ja wiem, że to jest kolejna rzecz, o której łatwo powiedzieć, a czasami to może zająć całe miesiące, ale żeby zaakceptować przeszłość, to znaczy zastanowić się, czy da się cokolwiek z niej, nie wiem, naprawić, zmienić, a jeżeli nie mamy na to wpływu, no to po prostu przyjąć, że tak było i po prostu, nawet jeżeli to jest świadomość naszego błędu, to żyjemy tu i teraz, nic z tym nie zrobimy. Co możemy zrobić z tymi kartami, które mamy tu i teraz?
Dobrze, to ja się z panem zgadzam, ale troszkę pod prąd pójdę, bo dlaczego w takim razie w gabinetach psychologicznych, na psychoterapii, ta przeszłość jest takim istotnym elementem terapeutyzowania, że my się ciągle odwołujemy, grzebiemy, terapeuta pyta, a jak mama, a jak tata, a jak dzieciństwo? Być może to zależy też od nurtu.
To zależy od nurtu, bo paradoksalnie nie jest wcale powiedziane, że trzeba każdą traumę, czy każde smutne doświadczenie, każdy negatywny komentarz, który usłyszało się w dzieciństwie, przeanalizować, bo wtedy bardzo łatwo jest dojść do momentu, w którym terapia staje się życiem, tak, i to bardziej niż jakby wsparciem
proces,
dla tego
tak?
życia. Dokładnie. Poznanie przeszłości może być istotne, żeby zrozumieć, czemu dzisiaj funkcjonujemy w taki, a nie w inny
czyli
sposób.
Czyli mechanizmów, tak, przeszłości, które powodowały, że na przykład funkcjonujemy na zniekształceniach poznawczych,
dokładnie.
Tak? I to nam utrudnia życie.
Tak, więc czasem zastanowienie się, skąd to się wzięło, może ułatwić pracę tu i teraz. Więc ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o to grzebanie w przeszłości, to jest ono nam potrzebne w takim stopniu, w jakim wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Nie? Natomiast takie grzebanie w przeszłości dla sportu, tak troszeczkę, tak żeby wszystko przeanalizować, niekoniecznie ma wielki sens z tego względu, że wiele osób, czy w sumie większość, nawet z jakimiś trudnymi czy traumatycznymi sytuacjami, potrafi sobie całkiem dobrze poradzić. Więc to nie jest tak, że każde takie trudne doświadczenie trzeba przerobić. Tym bardziej, że czasem trudno też powiedzieć, co na kogo wpływa, tak? Czasem jest tak, że dla jednej osoby coś niezwykle trudnego, to ona sobie z tym świetnie poradziła, ale z drugiej strony tkwi gdzieś w jej głowie jakiś komentarz powiedziany gdzieś tam, kiedy miała 7 lat, który powoduje, że dzisiaj, nie wiem, boi się podejmować wyzwań. Więc czasem zrozumienie pewnych mechanizmów jest ważne, ale też bez przesady.
I na zakończenie chciałabym zapytać już o takie statystyki, bo powiedział pan o tym, że są badania dotyczące dobrostanu, poczucia szczęścia na świecie, w Europie. Właściwie jakiego obszaru one dotyczą? Jak my wypadamy?
Wypadamy dość przeciętnie. Badania pokazują, te takie badania robione dorocznie na bardzo dużej ilości państw, właściwie większości, to sugeruje, że jesteśmy gdzieś około 40 miejsca. To się tak trochę zmienia. Natomiast, więc nie jest dramatycznie źle, ale nie jest jakoś fantastycznie. Przy czym w ogóle ciekawe jest też to, tak jak pewnie często się mówi w mediach, faktycznie najwyższe miejsca zwykle zajmują kraje takie jak Dania, Szwecja, Finlandia. Pewną ciekawostką jest to, że dość duże różnice są ze względu na wiek. I o ile Polacy, jak patrzymy na lokatę ludzi powiedzmy tam do 20 roku życia, po 30, po 60 i tak dalej, to ogólnie we wszystkich tych kategoriach jesteśmy w miarę w podobnym miejscu, czyli tak właśnie między 30 a 45 miejscem. Chociaż tu jeszcze mała uwaga, bo to, że na przykład ktoś spadł w rankingu, to pamiętajmy, że porównujemy się do innych krajów, więc paradoksalnie może być tak, że poziom szczęścia w kraju wzrósł, ale i tak spadniemy, bo w innych krajach wzrósł bardziej. Ale na przykład dzieją się ciekawe rzeczy, bo chociażby Litwa w kategorii najmłodszych ludzi ma najwyższy poziom szczęścia na świecie. Ale z kolei, jeżeli chodzi o starsze osoby, to ten poziom szczęścia już jest gdzieś tam na 50 którymś miejscu. Z kolei Stany Zjednoczone mają odwrotnie. Jeżeli zerkniemy na ludzi po 60 roku życia, to pod względem poziomu szczęścia są na 10 miejscu na świecie. Ale jak weźmiemy poziom szczęścia ludzi właśnie tam do 30 roku życia, to są na 60 którymś. Więc w różnym wieku, pewnie też przez zmiany, które następowały w ostatnich latach, następują tutaj bardzo duże rozbieżności. A my jesteśmy takim średniakiem około tego 40 miejsca.
To całkiem nieźle. Ani za dobrze, ani za źle, tak bym powiedziała na zakończenie.
Akceptowalnie.
Tak jest. Mirosław Brajewo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać, a także autor książki o samotności, był moim i Państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Ja nazywam się Iwona Dębska. Życzymy Państwu dobrej niedzieli i łapmy te chwile szczęścia, łapać je, czy właściwie po prostu żyć.
Żyć. Jak się da, to złapać, ale nie skupia się na tym za bardzo.
Tak jest, to nie ryby.
To nie ryby.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.